Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w studio naszych gości. Jest z nami ksiądz kanonik Henryk Grządko, duszpasterz trzeźwości, a także członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam Państwa.
I jest z nami pan profesor doktor habilitowany Jacek Kurzępa, socjolog. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I temat naszych rozmów to zagrożenie pijaństwem, przyczyny i przeciwdziałanie. Dlaczego trzeba zająć się tym problemem trzeźwości w Polsce?
Powiedziałbym to tak. Dość cierpienia spowodowanego pijaństwem. Dość cierpienia. Papież, gdy był teraz w Ameryce Południowej, powiedział coś takiego, że dzisiaj nie poruszają ludzi statystyki zimne. Nie porusza ludzi też grzeczne oburzenie, że trzeba spojrzeć w twarz człowieka cierpiącego. Jest to, mam wrażenie, jakieś wezwanie nas do jakiejś nowej retoryki w mówieniu o cierpieniu spowodowanym pijaństwem. Dlatego właśnie chciałbym właśnie, żeby to nasze spotkanie właśnie jakoś pomogło nam właśnie w tym, żeby spojrzeć, żeby to poruszyło nasze sumienia, ale żeby ten ból, ten ładunek emocjonalny przerodził się w to, że poszukamy kogoś, jak mówi papież, kto myśli podobnie jak ja i razem zadziałamy. Jeśli mogę jeszcze o tym cierpieniu, można byłoby dużo o tym mówić, ale myślę, że najbardziej trzeba mówić o dzieciach dzisiaj jednak. Mówiliśmy o dzieciach głodnych tutaj, ale też właśnie chyba najpoważniejszą sprawą to jest degeneracja. Jednak jakbyśmy zapominali o tym, że alkohol to nie jest zwykły napój. To jest środek psychoaktywny, właściwie trucizna nawet. No i ten środek powoduje właśnie ogromne straty w społeczeństwie. Jednym, historia o tym mówi też nam, na przykład Indian w Ameryce Północnej pokonano nie bronią, przede wszystkim alkoholem. Zaborcy w Polsce próbowali nas rozpić i mówili właśnie o degeneracji. Tak samo robił Hitler, który stwierdził nawet, że wystarczy 5 litrów czystego spirytusu na Polaka, żeby naród się jakby zdegradował. No dzisiaj właśnie te dane, które mamy, są zatrważające, nie? Ile dzieci rodzi się w Polsce właśnie z tym zespołem, płodowym zespołem alkoholowym, FAS. Ile ma jakieś uszkodzenia przez to, że rodzice, czy zwłaszcza matka pije właśnie w stanie błogosławionym pije alkohol, bo to zawsze szkodzi. Prawie 10 tysięcy. A to jeszcze, o tym się nie mówi, że ten zespół jest jednak, może być dziedziczony. Nieraz po prostu widzę, że rodzice, którzy nie piją, czy dziadkowie, są zaskoczeni właśnie, że właśnie rodzi się dziecko właśnie i nieraz po poprzednich pokoleniach dziedziczy właśnie jakieś te uszkodzenia właśnie fizyczne, czy psychiczne, czy właśnie duży problem. Spojrzeć w twarz takiego dziecka, które nie może się na przykład nauczyć czegoś, które jest fizycznie zdeformowane, nie? Albo cierpienie z powodu picia rodziców. Niedawno właśnie taki chłopiec mówił mi na koloniach, może kilka dni temu. Mówi, moja mama księdza zna, ale ona jest po terapii i pije. no broda mu się trzęsła, nie? Miał wracać do domu, nie? Dziecko wraca do domu i nie wie, co zostanie. To spójrzmy w twarz takiego dziecka. Albo dzisiaj też rano jakaś mama mówi, mój dobrze, że ksiądz tam właśnie temu mojemu synowi pomaga, bo ja już jestem bezsilna. No spójrzmy w twarz matki, której syn pije od grudnia. Albo traci mieszkanie ojciec, dzieci zabierane są do domu dziecka, no mama odchodzi przez picie taty, no spójrzmy w twarz na teren, czy naprawdę to tylko oni są winni? Właśnie społeczeństwo dźwiga też ogromne cierpienia ponosi. No właśnie niedawno odwiedziłem szpitalny oddział ratunkowy, jeden szpital i widzę, nie? No przywożą corusz ludzi pijanych, czy po dopalaczach, nie? Zamiast zająć się ci lekarze chorymi, no to cztery łóżka zajęte, nie? Wszystko zajęte przez jakie ogromne cierpienia ponosi społeczeństwo, koszty. Wiele samorządów nie stać na to, żeby utrzymać tak zwaną izbę wytrzeźwień, bo to są ogromne koszty. No społeczeństwo no, ogromnie cierpi przez to. Ponosimy jakby ogromne straty. Cierpi społeczeństwo dlatego, że dźwiga ciężary z powodu braku skutecznych rozwiązań systemowych. Nie chciałem, żeby dzisiaj w naszym programie pojawiło się słowo profilaktyka, dlatego że ono jest źle kojarzone, trochę już wyświechtane, że tak powiem. Ono kojarzy się z prelekcjami dla dzieci i młodzieży.
W szkołach. Tak.
W szkołach. Ale dzisiaj naprawdę trzeba prowadzenia społeczeństwa do trzeźwości. Społeczeństwo nie jest ani rozpite, ani nierozpite. Społeczeństwo jest takie, jak się je prowadzi. Jak się prowadzi do trzeźwości, jest trzeźwe. Jak się prowadzi do pijaństwa, jest pijane. I chciałbym właśnie, żeby to wybrzmiało właśnie w coraz bardziej spotkania. Dosyć cierpienia przez pijaństwo. Dosyć. Jest oczekiwanie społeczne, przynajmniej tam, gdzie jestem, bo jestem tutaj też jakby przedstawicielem wielu takich osób oddanych trzeźwości. Jest oczekiwanie społeczne na pozytywne zmiany w zakresie trzeźwości. Panie profesorze.
Ja myślę tak. Pierwsza rzecz to, ojcze Marcinie, wielkie Bóg zapłać za to, że ponownie studio telewizji Trwam, a później rozgłośnia Radia Maria podejmuje tak ważki temat, szczególnie w sierpniu, w miesiącu trzeźwości. Ostatnio mieliśmy okazję słuchać list Episkopatu, fenomenalnie napisany piórem osoby znającej temat. I w trakcie rozmów z rozmaitymi słuchaczami po lekturze tego listu dociera do mnie informacja, czy taka oto konstatacja, czy aby nie nadmiernie radykalna treść tego listu, gdyż jego wymowa między innymi związana jest z prośbą o to, żeby rozważyć kwestię całkowitego zakazu reklam napojów alkoholowych w przekazie społecznym. I ja moim rozmówcom, dyskutantom odpowiedziałem na ich wątpliwości, dlaczego to tak radykalnie, w ten oto sposób, że osoby piszące ten list, kapłani, osoby konsekrowane, tutaj obecny ksiądz kanonik, ksiądz Henryk, najlepiej znają ból i cierpienie tych wszystkich, których doświadcza choroba alkoholowa. Wobec powyższego ten radykalizm jest uzasadniony. I pozwolę sobie również, podejmując ten ważki temat dzisiaj tutaj w telewizji Trwam, powiedzieć, że moje kształtowanie wrażliwości na trzeźwość i na rozumne przyglądanie się temu, co jesteśmy w stanie zrobić wobec osób, które są dotknięte chorobą uzależnienia alkoholowego i różnych innych uzależnień, to moje kształtowanie tej postawy między innymi dokonuje się w charyzmacie księdza kanonika, księdza Henryka, który jest u nas w diecezji rozpoznany jako właśnie radykalny pasjonat totalnej trzeźwości. Trzeźwości, która przynosi same korzyści, a z drugiej strony pijaństwo czy bycie w takiej postawie szumu w głowie pod dobrą datą, to gdy dokonujemy pewnego rozrachunku sami z sobą, w swojej własnej biografii, w swoim własnym codziennym funkcjonowaniu, to zakładam, że znajdujemy więcej atutów ku temu, żeby być trzeźwym, niż ku temu, żeby być podchmielonym. Jeśli ksiądz Henryk przywołał tu rozmaite obrazy cierpiącego człowieka, cierpiącego małego człowieka, ale też i cierpiącego dorosłego, to pozwólcie, drodzy telewidzowie, że przywołam również swoje doświadczenie sprzed 2 dni, jako że przyjechałem tutaj z mojego ukochanego Roztocza, ze Zwierzyńca nad Wieprzem, gdzie odbywając wakacyjną kanikułę, plażowałem nad rzeczoną rzeką Wieprz w towarzystwie kilkunastoletnich młodych mieszkańców tego Zwierzyńca. Po powrocie do domu moim domownikom mówię, jak wspaniała młodzież. Parę godzin spędziłem w ich towarzystwie, ani nie przekleli, ani nie palili papierosów, ani nie sięgnęli po żadne piwo, a w tej miejscowości jest browar, więc pokusa jest, powiedziałbym, dość oczywista. Na co moi domownicy mówią, i to młodzież ze Zwierzyńca? Niemożliwe. Przez 2 dni powtarzało się scenariusz taki sam. Wspaniali, zdystansowani do rozmaitych pokus codzienności, troszczący się o siebie wzajemnie, wspomagający i ładnie spędzający wolny czas. I oto 3. dnia zdarzyło się coś, co mnie zupełnie zdruzgotało. A mianowicie do tej grupy młodzieży zwierzynieckiej dołączyła gromada młodzieży z Zamościa, młodzieży wielkomiejskiej, młodzieży zblazowanej, młodzieży zmanierowanej, która zażyczyła sobie od jednego z tych uczestników wakacyjnego wypoczynku, żeby zabezpieczył określoną ilość piwa. Proszę wyobraźcie sobie, że ta grupa, która dołączyła, to była grupa 5 młodych osób w wieku mniej więcej 17-18 lat, 4 chłopców, 1 dziewczyna. Na głowę było po 10 butelek piwa. 50 piw schładzało się w żywym nurcie wieprza, a potem oni to wszystko spijali. Księże Henryku, być może powinienem tutaj trochę z dużym zawstydzeniem i pewnym poczuciem porażki mojej jako opiekuna młodych, socjoterapeuty, wychowawcy, przyznać się do tego, że nie podjąłem interwencji, że nie odważyłem się, że ja, stary harcerz, ja, stary wychowawca, jakoś tak zwątpiłem w sensowność tego, że powinienem zareagować. Być może dzisiaj to spotkanie jest dla mnie również rozrachunkiem z tego wydarzenia sprzed 2 dni. Wstydzę się tego, jest mi trochę nie w smak, że o tym mówię, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że ci młodzi pierwsze 2 dni zachowywali się wspaniale, a 3. dnia pod wpływem grupy rówieśniczej podjęli zupełnie bezsensowne, hulaszcze, ryzykowne zachowania. Chciałbym, kończąc ten wątek, dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, która wydaje się niebywale ważna. A mianowicie ksiądz Henryk przywołał cierpienie, powiedziałbym, indywidualno-wspólnotowe. Cierpienie człowieka, który sam boleje nad tym, że stracił kontrolę nad swoim życiem, ale i cierpienie najbliższych, których to podmuch pijaństwa członka rodziny zniewala, oburza, ale też i powoduje bardzo często poczucie totalnej bezradności. Ja chciałbym na to spojrzeć jako socjolog w wymiarze społecznym, korzystając oczywiście z tego dwugłosu, przyglądania się jednostce, i temu, na ile ona sama jest w stanie podejmować decyzje, zanim będzie za późno, to mam wrażenie, że my jako społeczeństwo powinniśmy wreszcie się ocknąć i uzmysłowić, że rozpasanie alkoholowe, rozpasanie w zakresie rozmaitych innych używek powoduje, że jako społeczeństwo ponosimy niepowetowane straty. Zarówno w dobrostanie biologii naszego narodu, jak i w dobrostanie społeczno-ekonomiczno-cywilizacyjnym. Jeśli mielibyśmy przywołać rozmaite fakty, to chciałbym zwrócić telewizorom uwagę, a również kapłanom, z którym jest mi dane w tej chwili dyskutować, uwagę na straty, które ponoszą państwa Unii Europejskiej. Przygotowując się do tego spotkania, pozwoliłem sobie dokonać takiego rozpoznania, czy problem pijaństwa jest problemem tylko Polski. Europa jest kontynentem najbardziej rozpitym. Europa w 60% dotknięta jest problemem uzależnienia alkoholowego. Dotyczy to zarówno starej piętnastki, krajów, które tak jakby stanowiły trzon dawnej Unii Europejskiej, jak i krajów, które do niej w ostatnim czasie dołączyły. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że bez mała 270 miliardów euro to są straty, jakie rokrocznie ponosi społeczeństwo europejskie jako konsekwencje choroby uzależnieniowej, choroby alkoholowej obywateli Europy. Gdybyśmy mieli powiedzieć cyfrowo, to 40 milionów obywateli Europy są to osoby, które mają problem z alkoholem. Kolejne 60 milionów to są osoby dotknięte procesem współuzależnienia. To są niebotyczne liczby i wielkie cyfry, jeśli chodzi o wartości ekonomiczne. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że rokrocznie 9 miliardów euro to są zyski przemysłu monopolowego.
To jak to się ma do tych strat?
125 milionów euro.
Miliardów.
Półtora miliarda to jest dane ze strony Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z raportu dotyczącego problemu alkoholizmu w Europie. Zatem powołując się na te dane, wskazuje tę wielkość. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że bardzo często jednym z elementów, który miałby być argumentem ku podtrzymywaniu dostępności alkoholu, jest twierdzenie, że rzekomo ograniczenie dostępności alkoholu spowoduje potężny uszczerbek na rynku pracy, szczególnie w miejscach, w których ten alkohol się podaje. Na przykład w restauracji, w jakichś barach, w hotelach i tak dalej. Badania prowadzone w ostatnim roku i również przed 5 laty i przed 10 laty w Europie wskazują na to, że nie ma takiego przełożenia, że zmiana dostępności, czyli ograniczenie bądź wyprowadzenie alkoholu między innymi z placówek żywienia zbiorowego nie powoduje uszczerbku na zatrudnieniu personelu w tychże placówkach. Zatem funkcjonujemy również w pewnych mitach dotyczących tego, że przemysł alkoholowy i dystrybucja alkoholu ma również zbawienny wpływ na elementy wzmożenia ruchu gospodarczego.
To znaczy tak, nie? Przyczyną główną właściwie, bo tu jest pan mówi, pan profesor, o jakimś właśnie zafałszowaniu. Więc przyczyną główną pijaństwa jest kłamstwo. I trzeba to wiedzieć. Pewne zafałszowanie. No komuś jest to potrzebne? Zgubna ideologia. Zaniechanie troski o trzeźwość pod pozorem wolności wyboru dzisiaj. To kłamstwo ma takie swoje słowa klucze czy wytrychy, które otwierają bramy pijaństwa. Jedna z nich, tym kluczem jest wolność. Nikt nam niczego nie będzie zabraniał.
końcu skończyłem 18 lat żyć.
Tak, no więc taki klucz, nie? Nikt nam niczego nie będzie zabraniał. I też tutaj trzeba właśnie pokazać tych cierpiących. No to popatrz.
Im też nikt nie zabrania.
Tak. Albo mówią, pij mądrze. To też jest kłamstwo. No ilu znam, ile razy słuchałem przez 27 lat mojej pracy tutaj w kapłaństwie i w trzeźwości, to wszyscy, nikt nie chciał się uzależnić przecież. Wszyscy pili mądrze. A jednak trzeba wiedzieć, że 20% populacji jest podatnych na uzależnienia. Nie wiemy, kto to jest. 20% jest, jak ma kontakt z alkoholem, bardzo szybko się uzależnia. No to mamy o nich się troszczyć, czy nie mamy? No więc to jest jakby tutaj. No i jeśli moglibyśmy przejść właśnie do przyczyn, to jest coś takiego.
Jeśli ksiądz Henryk pozwoli, tak? Bo chciałbym jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, bo to jest ważne w kontekście tego, dlaczego w ogóle tym tematem się zajmujemy. Czy jest to problem, czy nie jest to problem. W związku z czym przywołaliśmy parę scenek dotyczących młodego pokolenia. I oczywiście moglibyśmy powiedzieć, a scenki rodzajowe, anegdotyczne, mało istotne z punktu widzenia faktografii. No to pozwólmy sobie na tę faktografię. Znowu wracam do raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która co parę lat realizuje przekrojowe badania w grupie dzieci i młodzieży dotyczące ich doświadczeń z alkoholem, doświadczeń związanych z inicjacją alkoholową, z sytuacjami tak zwanego upicia się, ale również i dostępności do alkoholu. I proszę sobie wyobrazić, że ostatnie wyniki badań dotyczą roku 2013 bodaj i w tych badaniach wyniki wskazują na to, że, i pozwolę sobie zacytować, napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnione jako substancja psychoaktywna używana przez młodzież. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się 87% uczniów trzecich klas gimnazjum i 95% uczniów drugich klas szkół średnich. Jeśli to nie jest wynik, który powinien nas zatrwożyć, bo możemy sobie powiedzieć, to nie dotyczy mego dziecka, no to jeśli w tej populacji 95% uczniów drugiej klasy szkoły średniej jest moje dziecko w tej populacji, to muszę być rzeczywiście bardzo mocno pokładający zaufanie i nadzieję wobec mego dziecka, żeby je wyłączyć z tej kohorty, która ma za sobą doświadczenie alkoholowe. I mam wrażenie, że czasami to, co ksiądz Henryk powiedział, żyjemy w takim świecie iluzji, że mamy dobre mniemanie i dobry osąd dotyczący naszych własnych dzieci i nie wyobrażamy sobie tego, że one mogą sobie piwkować. Badania wskazują na to, że 95% drugoklasistów ma za sobą to doświadczenie.
Chociażby przypomnieć ten przykład, który pan profesor wcześniej powiedział. Była młodzież, 2 dni okej, okay, tak wszystko jest w porządku, no ale przyjeżdżają rówieśnicy i się
taki
zmienia.
Taki podmuch się dokonuje, że przesterowuje w innym kierunku. Ale chciałbym również przywołać to, co jest bardzo istotne, dotyczące kwestii jeszcze młodszych dzieci. To znaczy, że w wyniku tych badań okazuje się, że 11% 11-latków, 27% 13-latków, 51% 15-latków ma w ostatnim czasie 30 dni od przeprowadzania badań epizod alkoholowy. Proszę Państwa, powtórzę, 11% 11-latków, 27% 13-latków, 51% 15-latków. Wobec powyższego mam wrażenie, że problem jest na tyle nabrzmiały, że nie powinniśmy udawać, że go nie ma.
Tak jest.
Cały czas rozmawiamy o zagrożeniu pijaństwem, przyczyny i przeciwdziałanie. No właśnie te przyczyny są różne, no i to przeciwdziałanie też jest bardzo ważne. żeby umieć jako rodzice, jako w ogóle społeczeństwo przeciwdziałać temu wszystkiemu.
Więc postawienie diagnozy jest bardzo ważne. No, mamy takie doświadczenie, właśnie, że źle postawiona diagnoza sprawia, że nasze działanie jest nieskuteczne. Pytam jednego z naszych księży biskupów, dlaczego księża tak słabo włączają się w tę pracę? A on mi mówi, bo nie wierzą, że coś można zmienić. Zastanawiałem się, dlaczego? Źle postawiona diagnoza sprawia, że nasze działanie może być rzeczywiście nieskuteczne. Więc jest szereg przyczyn tego zjawiska, pijaństwa, ale musimy dojść jakby do tego, to gdzie leży to wszystko? Gdzie leży to wszystko? No, jest to zadanie i trzeba poszukiwać. Ale na przykład uważano, że edukacja, brak edukacji. No to będziemy edukować. Wydano na to naprawdę wiele pieniędzy, było wiele programów. Okazuje się, że według tych wszystkich badań, które po tych działaniach edukacyjnych, że to jest bardzo mało skuteczne. Ludzie na przykład, jak nieraz jeżdżę na wioseczkach, wiedzą, że alkohol szkodzi, a jednak piją. No jak nikt nie powie, że nie wiedzą, że alkohol szkodzi. No więc trzeba jeszcze czegoś innego. Więc gdzie jest przyczyna, nie? I tak, żebyśmy właśnie to odkrywali jakby. Sądzę, że tutaj jest decydującą rolę odgrywa dostępność. Uzależnienie gospodarki i życia społecznego od sprzedaży alkoholu. Taka latynizacja naszego społeczeństwa. No wiadomo, na przykład, że w Ameryce Południowej, tam gdzie jest na przykład produkują narkotyki, kraje owszem walczą z narkotykami, ale tak, żeby tego nie zwalczyć. Ponieważ ludzie żyją z narkotyków. Z produkcji narkotyków. Nie oglądając się na nic. Więc tym społeczeństwom trzeba było pomóc. I my musimy też to widzieć, że sprzedaż jest tym, co napędza. Dlaczego państwo polskie, rządzący, dążą do coraz większej sprzedaży alkoholu? Chciałbym to wiedzieć. Dlaczego się dąży? Może pan profesor później mi jeszcze odpowie, ale jest coś w tym jest. Więc to jest, tak bym tylko to poruszył, później wadliwy system prawny, który ustawa o trzeźwości w tej chwili niewiele wnosi. I jeszcze kreowanie wadliwych zachowań społecznych w stylu życia z alkoholem. To się kreuje taką modę.
No tego jest pełno w telewizji,
tak.
W internecie.
Nie kreowanie właściwie autorytetów, nie wartościowych. No czy my kreujemy na przykład takie autorytety, które właśnie prowadzą właśnie do czyjwości. Ja bardzo rzadko się spotykam. No i jeszcze jest jedna sprawa, to jest potęga sektora alkoholowego. W Polsce Polacy wydają rocznie 41 miliardów złotych na alkohol. 41. Za 40 miliardów moglibyśmy wybudować 1000 kilometrów autostrad, nie zaciągając żadnych długów. No pięknie się jedzie tutaj, nowymi drogami, które cieszą, tylko musimy mieć świadomość, że one spowodowały ogromne zadłużenie Polski. Samego nieużywania jakby tutaj, samej oszczędności na zakupie alkoholu, wybudowalibyśmy sobie 1000 kilometrów dróg, autostrad rocznie, bez niczego. I jeszcze by nam zostało, przypuszczam. Może tyle. Panie profesorze.
Ja chciałbym, księże Henryku, ojcze Marcinie, dodać jeszcze dwie czy trzy wielkości takie z faktografii dotyczącej badań, dotyczących właśnie doświadczeń alkoholowych młodzieży. Gdy ksiądz Henryk mówi o dostępności, to jest bardzo ważny element, gdyż w tych badaniach również młodych spytano o to, czy mają jakikolwiek kłopot z zakupem alkoholu. I proszę, zechciejcie uznać, że Odsetek młodych ludzi, którzy oceniają dostępność alkoholu jako łatwą, wynosi w przypadku 15-latków 80%, a w przypadku 17-latków 90%. Wobec powyższego, jeśli postulujemy kwestię pewnego rozsądku samorządów lokalnych w odniesieniu do podejmowania decyzji co do przyznawania koncesji na handel alkoholem, to nie dlatego, że nam się tak wydaje, że to jest szkodliwe, tylko dlatego, że badania wskazują na to, że dostępność wzmaga popyt. No po prostu. I teraz jeszcze jedna wielkość, która być może jak w Hitchcockowym jakimś filmie w tej chwili Państwa zaskoczy, a mianowicie epizody związane z upijaniem się. Czyli sytuacja, w której użytkownik pije więcej niż 3 drinki i się upija. Do upicia w czasie ostatniego roku przyznało się niemal 50% 15-latków i tak mniej więcej porówno 49% chłopców, 48% dziewcząt i 70% 17-latków. No i wobec tych wielkości mam wrażenie, żaden z widzów i radiosłuchaczy nie ma wątpliwości, że proklamowana tutaj w tym studio potrzeba wstrząśnięcia narodem i radykalna postawa nie pijmy i nie pijmy więcej jest uzasadniona.
Tego, panie profesorze, no właśnie to jest jakby konieczne. Musimy mieć jednak też w pamięci te słowa, które powiedział papież. Są dokumenty Kościoła na temat trzeźwości. Między innymi w jednym takim przesłaniu z 1991 roku Ojciec Święty mówi, że sama praca wolontariuszy, choć niezbędna, jest niewystarczająca, żeby dokonać przełomu w tej sprawie. I mówi papież, że trzeba się modlić, żeby o to, żeby do sprawy trzeźwości zaangażowali się ludzie, którzy kierują państwami. I tu właśnie potrzebne są zmiany systemowe.
Czyli konkretne
ustawy. To musi zadziałać w całości. Bardzo dobrze, że jest ten sierpień i chwała za to. Trzeba naprawdę dziękować tym, którzy biorą sobie to do serca. Bo to jest moc świadectwa i to działa. Ale to jest niewystarczające. Musimy dążyć do przełomu. Dążyć do przełomu.
Księże Henryku, przepraszam za tę łyżkę dziegciu, ale w związku z tym, że słuchają nas różni ludzie o różnej wstrzemięźliwości alkoholowej, to pozwolę sobie niby żartem, ale powiedzieć, że po sierpniu, po żniwach następuje wrzesień
dożynki.
I dożynki. Nie znam dożynek na trzeźwo. Nie znam świąt organizowanych przez samorządy lokalne, tak zwane dni miast i tak dalej, które afirmowałyby zabawę na trzeźwo.
Najbardziej bolesne są juwenalia jednak.
Okej, rozumiem, że ksiądz Henryk uderza w moją akademickość i taka jest prawda.
Nie,
i taka jest prawda. Tylko jeśli próbujemy tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie po tej wstępnej diagnozie wskazującej na potęgę zniszczenia związanego z obecnością alkoholu w naszym życiu, to chciałbym zwrócić uwagę na trzy, powiedziałbym, takie źródła, które moglibyśmy rozważać i myślę, że w rozmowach nocnych będzie nam dane zarówno z radiosłuchaczami pogłębić temat, jak i ewentualnie wsłuchać się w wasze sugestie. A myślę, mam wrażenie, że jednym z elementów niebywale ważnych jest konstrukcja psychiczna jednostkowego człowieka. To co mam na myśli? Mam na myśli jego umiejętność, gotowość i siłę wewnętrzną, by w sytuacji rozmaitych pokus odpowiadać nie. Mam zasady, mam normy, mam wartości, ich chcę strzec. I tu pojawia się coś, co wydaje się prymarne wobec siły tego człowieka. A mianowicie kto i w jaki sposób kształtuje ten kręgosłup tego człowieka, z jakiego gniazda, z jakiego źródła wywodzi się ta jego świadomość i siła. Oczywiście myślę tutaj o źródle rodzinnym. Mówię o tym rezerwuarze i pokładzie wiary, charyzmatów rodzinnych, talentów rodzicielskich, miłości, którą ofiarujemy sobie wzajemnie, że ta moc może być konstruowana.
Więc w tym systemie przeciwdziałania pijaństwu na pewno rodzina jest bardzo ważnym elementem. I ją trzeba w tym wspierać. Tak samo sprawa kościoła, element właśnie ten czynnik kościoła, wychowania kościoła, czy państwa, samorządów, no więc to wszystko musi jakby razem zagrać. No i jeszcze właśnie pan poruszył, chyba właśnie słusznie, właśnie sprawę kuszenia człowieka, nie? Papież właśnie w Częstochowie będąc właśnie powiedział, że nie wolno kusić. Nie wolno kusić. Może nie wszyscy nawet odmawiają te słowa w modlitwie Ojcze nasz, nie wódź nas do pokuszenia, ale one obowiązują wszystkich. Nie wolno człowieka kusić do złego. A tutaj my jesteśmy poddawani ogromnym namawianiom do picia.
I znowu wrócę, księże Henryku, do bardzo prozaicznej scenki. Oto są te rozmaite imprezy święta dożynkowo, powiedzmy, wykopkowe. W związku z tym, że szykuję się do obecności tam, bo bardzo lubię takie ludyczne spotkania. Z jednej strony je ubóstwiam, a z drugiej mam pewne poczucie zakłopotania. Dlaczego zakłopotania? Dlatego, że rytuałem jest przypić jeden do drugiego. I tak można obejść ten cały placyk, coraz bardziej będąc nietrzeźwym. Natomiast w momencie, kiedy zachowujesz wysoko podniesioną gardę trzeźwości, to wydaje się, że ty jesteś obcy, że jesteś dziwolągiem, że tu nie pasujesz. Wobec powyższego przywołam jeszcze tę sekwencję pokus. Oto nie zdarzyło mi się, żeby w loterii fantowej albo tak zwanej wędki, którą się zarzuca i coś tam się nam wkłada, żeby w asortymencie, który tam jest, nie było beczki piwa albo jakichś innych elementów związanych z kształtowaniem postaw konsumenckich w zakresie alkoholu.
Za chwilę może oddam głos, tylko zaproszę naszych widzów i słuchaczy do wzięcia udziału jeszcze w tym programie. Numer telefonów 56 657 0011 z Polski Północnej, 56 657 0012 z Polski Południowej, z zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014 i w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 400, przepraszam, poprzedni numer to 300 na końcu, a rozmawiamy na temat zagrożenia pijaństwem, przyczyny i przeciwdziałanie. Nasi goście to ksiądz kanonik Henryk Krzątko oraz pan profesor Jacek Kurzępa. Wszedłem w słowo, bo bardzo ciekawe, ciągle dochodzimy do tych przyczyn i do tych obserwacji tego wszystkiego, tak, co jest związanego właśnie z tym niebezpieczeństwem przecież.
Ale ojcze Marcinie, mam nadzieję, że udaje nam się zarówno pokazać pewną faktografię, tak, i narrację na wysokim poziomie, jak i to, co dotyka nas na co dzień.
Tak, no i trzeba jeszcze tutaj mówić o przeciwdziałaniu. Jak to robić?
No właśnie.
Myślę, że to jest właśnie interesujące i jesteśmy ciekawi właśnie spostrzeżeń właśnie naszych telewidzów i radiosłuchaczy. Jak to robić, żeby nasze działania były skuteczniejsze?
No i właśnie a propos naszych słuchaczy, widzów, już wiem, że mamy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Stanisław z Krakowa. Mam 21 lat i wiem, jak ten problem alkoholizmu wśród wielu rówieśników, szczególnie tych niestety nieletnich, jest bardzo, bardzo rozpowszechniony. Choć wydaje mi się niekiedy, że może te dane, te ankiety wypełniane przez 15-latków być może to są niekiedy takie troszeczkę szpanowanie wobec swoich rówieśników, że ja tutaj już taki alkohol tyle już wypiłem, tyle już nie razy się upiłem, ale faktycznie ten problem jest bardzo istotny. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię, że z całym szacunkiem olbrzymim dla księdza i dla pana zajmujących się tym tematem i przeciwdziałających tej pladze alkoholizmu, czy jednak niekiedy nie zrobimy z alkoholu takiego zła wcielonego, takiego źródło wszelkiego zła, które jest odpowiedzialne za wszelkie zło, jakie tylko się dzieje w naszej ojczyźnie. Ona oczywiście wiele zła wyrządza, to po pierwsze, ale po drugie przecież sam w sobie alkohol zły nie jest. I mamy tutaj przykład zarówno z Pisma Świętego, jak i wielu świętych, którzy potrafili mądrze używać alkoholu. No tutaj bodaj ksiądz, jeśli nie, to przepraszam, ale powiedział, że nie ma czegoś takiego jak mądre picie. No przywołał ksiądz świętego Jana Pawła II, a mamy to, zachowane
tak nie powiedziałem.
Liczne...
Ale tak nie powiedziałem.
Mamy zachowane liczne świadectwa, że święty Jan Paweł II używał oczywiście w bardzo mądrych ilościach i dosłownie do smaku, do obiadu, jakiegoś wina. Natomiast tutaj było coś takiego powiedziane, że nikt, kto używał alkoholu, kto jest obecnie uzależniony, nie chciał oczywiście się uzależnić, że każdy myślał, że mądrze pije. Chciałem tylko zwrócić na to uwagę. To oczywiście, broń Boże, to nie jest absolutnie krytyka wszystkiego, bo zdecydowaną większością się zgadzam, ale chciałem tylko uczulić ten aspekt, żeby z alkoholu jako takiego nie robić czegoś po prostu, co jest w samej sobie istocie złe. Nadużywanie alkoholu rzecz jasna jest grzechem, ale samo w sobie wypicie, nie wiem, lampki wina czy jakiegoś dobrego piwa porządnego, które, nie wiem, jest wyprodukowane przez ojców cystersów, benedyktynów, no samo sobie złe, wydaje mi się, przynajmniej nie jest.
Bardzo dziękuję panie Stanisławie za ten telefon. Pozdrawiam z panem Bogiem.
To ksiądz Henryk zaraz się do tego odniesie. Ja jako osoba świecka chciałbym najpierw się wypowiedzieć, żeby nie było odium kapłaństwa i że taka polityczna poprawność nakazuje. Jako socjoterapeuta i socjolog i ktoś, kto pracuje z młodzieżą i nie tylko z młodzieżą, z dorosłymi też. Stoję na bardzo radykalnej pozycji mówiącej o tym, że właśnie alkohol jest złem wcielonym. I nawet jeśli telewidz czy radiosłuchacze uznają to za zbyt daleko idący pogląd, to ja mogę przywołać dziesiątki przykładów, które wskazują na to, że to, co pan Stanisław, tak?
Tak, pan Stanisław.
Pan Stanisław powiedział o dobrodziejstwie nalewki benedyktyńskiej, to jest relatywizowanie problemu. Bo on wypije jedną, drugą szklanicę i jest to tak smaczne, że sięgnie po trzecią i sam nie będzie wiedział, kiedy to uczyni. A oczywiście będzie to robił w nabożnym skupieniu, bo to jest benedyktyńskie, tak? I się zapije tak jak każdy inny innym alkoholem. Więc jest to zło, czy nie jest to zło?
Tak. No, nauka Kościoła jest tutaj w tej sprawie jasna. Alkohol nie jest diabelstwem jakieś, oczywiście symboliczne picie alkoholu, które nie zmienia zachowań, jest czymś dobrym. Taka jest nauka Kościoła. I Kościół nigdy nie mówi, że alkohol jest zły. Nawet tu nie jest problem, wie pan Stanisław, tak?
Pan Stanisław.
Panie Stanisławie, czy mam pić, czy nie pić? Problem jest poważniejszy. Jak mogę bardziej kochać? Jak mogę bardziej kochać? Właśnie to mi się szalenie podobało, to zdanie, które usłyszałem kiedyś w kazaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Jedyną rzeczą, którą warto robić na świecie, to kochać.
Piękne zdanie.
Jedyną rzeczą to jest właśnie abstynencja. To nie, żeby tam negować tych, którzy piją, albo jakoś się tutaj przekreślić, broń Boże. Ale i jeśli społeczeństwo ma być trzeźwe, jakaś część osób musi zdobyć się na ofiarę. Muszę powiedzieć, że mama moja, jak patrzała, jak ja piję, to była ona przerażona w moich jeszcze kawalerskich czasach. Mówiła do mnie, będziesz pił jak tato. I tak by było. Ale spotkałem na drodze człowieka, na drodze swojego życia, który zmienił moje myślenie. Mówiłem, co to za chłopca, nie pije. Ale spotkałem właśnie doktora Krzyszowskiego w Zakroczymiu, gdy byłem na studiach, byłem na takim kursie studenckim. I, I on zmienił moje myślenie właśnie przez to, że był abstynentem, że on żył tak, jak mówił, nie? Mamy w ogóle jakby nie posłuchałem, ale jego posłuchałem. Jestem wdzięczny za jego przykład abstynencji. Do dzisiaj właśnie wspominam go, dlatego że on pomógł mi odkryć jeszcze jakby nowe rzeczy.
Mamy już kolejną osobę, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Łodzi. Witam szlachetnych panów i chciałem jedną rzecz powiedzieć. Ja, jak pamiętam, z kolegami również piłem alkohol, to miałem jedną świadomość. Zawsze ta świadomość przy mnie była. Byłem w różnych miejscach, że grzeszę po prostu. I wiedziałem, że jest potrzebna mi łaska. I łaskę można tylko zdobyć oczywiście w kościele. I prosiłem Pana Boga dosyć długo i otrzymałem tą łaskę. Wiedziałem, że dusza organicznie domaga się łaski i z tą świadomością przepraszam, że tak powiem, że piłem, no, człowiek traci wolę, traci rozum, to, ale świadomość grzechu nigdy nie odrzucałem od siebie. Zawsze się z tego spowiadałem i przyszedł moment, kiedy po prostu przestałem, tam piwo to w ogóle bez sensu, bo zobaczyłem jeszcze jedną straszną rzecz. Reklamę w etyce katolickiej, reklama to jest zgorszenie. To jest przywodzenie do grzechu słowem lub czynem. Ja mieszkam w mieście Łodzi, gdzie sklepów alkoholowych jest tak dużo, że to jest przerażające. Byłem na ulicy Piotrkowskiej. Co tam się dzieje z piątku na sobotę i w sobotę na niedzielę, to po prostu tragedia to jest. Tam jest ta młodzież po prostu się zapija w niemożebny sposób. I wydaje mi się, że rzeczy musimy nazywać po imieniu, czyli jest to grzech, jest to grzech i Jezus powiedział kiedyś, biada światu dla zgorszenia. My powinniśmy po prostu, wydaje mi się, że akurat to jest okres wyborów i tak dalej, ten temat również powinien jak gdyby zaistnieć, żeby politycy i tutaj lokalni włodarze coś z tym zrobili, bo naprawdę jest źle. To na każdym kroku jest alkohol i to prowadzi do zgorszenia po prostu.
Mhm. Dziękujemy.
I my dorośli musimy za to odpowiadać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam wrażenie, tutaj Telewic przywołał oczywiście określoną typową dla Łodzi ulicę i takie melanżowiska, tak użyję takiego słowa, melanżowisko, czyli melanż, mieszanie rozmaitych doznań. Znajdują się w każdym miejscu w Polsce, zarówno w metropolii Kraków, Warszawa czy Łódź, jak i w małych miejscowościach, chociażby przywołany wcześniej przeze mnie Zwierzyniec, czy miasto, z którego się wywodzę, Krosnodrzańskie. I takie miejsca z pewnością mają swój magnetyzm. One pozwalają ludziom odbywać czas relaksu w fajnej, dobrej atmosferze. Niestety kłopot polega na tym, że wielu z uczestników tego spotkania w sposób dla siebie niedostrzegalny traci kontrolę nad tym, co się z nimi dzieje. Wobec powyższego nakręca się w swoich oczekiwaniach w schyłku dnia ku temu, żeby znowu znaleźć się w tym miejscu. I to już nie jest coś, co można byłoby nazwać, że jest pod kontrolą tego człowieka. On tak jakby czuje potrzebę doświadczenia ponownie tej samej używki, bo ona powoduje, że rozmaite kwestie i problemy stają się mniej ważne. Być może również związane z poczuciem braku bliskości z drugim człowiekiem, być może braku spełnienia w swoim życiu, być może inne braki się odzywają, więc żeby je zagłuszyć, znajduje coś, co uśmierza ten wyraźny dźwięk, zrób coś z sobą, zmień swoje życie, zapracuj, wypracuj, zdobądź, pokochaj.
Zgadzam się tutaj z panem profesorem właśnie, no trzeba właśnie, dzisiaj jest taki czas, żeby właśnie budować relacje. Właśnie wielu, no właśnie może w pogoni za bliskością, No, a tu ten środek chemiczny jakby do tego im pomaga, nie? Ale to jest właśnie takie pozorne, nie? Dlatego, że nieraz właśnie ludzie stoją całymi dniami pod tym sklepem, nie? I okazuje się, że na wieczór oni są samotni, nie? Można dać się właśnie tak oszukać, nie? Właśnie w pogoni za chemiczną radością, za chemiczną przyjemnością. No i jest to dla nas wielkie wyzwanie właśnie. Tworzyć bliskość. Tworzyć bliskość. No, jeszcze tylko powiem do pana Jana, który tutaj dzwonił. Dziękujemy za tą wypowiedź. No właśnie, upicie się jest grzechem, nie? Wypicie alkoholu nie jest grzechem. No, ale niektórzy muszą mieć jakby trzeźwość stanową. Dzieci muszą mieć trzeźwość naturalną. Kierowcy muszą mieć trzeźwość naturalną. Kobiety w stanie błogosławionym muszą mieć trzeźwość naturalną. Alkoholicy muszą mieć trzeźwość naturalną. Tam nie ma, nie mówimy o nich o abstynencji, tylko o trzeźwości naturalnej. To jest jakby obowiązek. Ale żeby oni to zachowali, właśnie to chcemy im pomóc właśnie przez przykład. Dobry przykład cuda czyni po prostu.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Patreichenhardt, Bawaria. Mam wielkie uznanie dla pana socjologa. Zgadzam się z panem co do joty. W przypadku alkoholu, choroby alkoholowej, mówi się, właściwie nie ma innej metody jak radykalizm. Mówię to z autopsji, że tak się wyrażę. Ja nie jestem alkoholikiem, nie byłam, ale mam przegrane życie z powodu męża alkoholika. I takie mam, mogłabym właściwie drugą pracę magisterską robić z tego tytułu. Kiedyś w Polsce się tak mówiło, pijak pije, żeby pić. Alkoholik pije, żeby żyć. I dlatego tu nie ma mowy o żadnej tolerancji. Naprawdę, trzeba radykalnie, tak jak mówi pan socjolog, jeszcze raz składam przed panem głowę. Podoba mi się pana argumentacja i pana radykalne do tej sprawy podejście. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo pani dziękujemy. Pozdrawiamy.
Pani Aniu, ja pozwolę sobie odnieść się do tego, że powiedziała pani, iż pani życie zostało mocno nadwątlone przez fakt choroby alkoholowej pani męża. I ojcze Marcin nie raduje się z faktu, że naszymi widzami i słuchaczami jest bardzo szerokie spektrum. Są osoby, które trzeźwieją, są osoby, które być może siedzą teraz nad kuflem piwa i nie za bardzo wiedzą, czy poprzez to, co mówimy tutaj, mają sięgnąć po nie, czy nie. Więc od razu odpowiadamy, nie sięgaj,
nie ma
masz ten
wahać.
Dylemat, nie pij. Ale są też ci wszyscy, którzy cały czas próbują zabliźnić rany. Być może ci, którzy te rany zadali, już nie żyją, bo zapili się na śmierć. Być może są w innym obszarze teraz. Nastąpiło rozstanie, rozwód, tragedia dzieci i matek i żon. Do was wszystkich chcemy dzisiaj mówić. Z wami wszystkimi chcemy dzisiaj rozmawiać. Nie tylko obejmować was smutek, ale również i chyba księże Henryku dać nadzieję.
Tak. Tutaj na antenie właśnie Radia Maryja i telewizji trwam. Wiele to razy słyszałem i to mi odpowiada. Razem możemy zrobić wiele. Razem naprawdę możemy zrobić wiele.
A część druga, która być może nastąpi w radio, będzie o tyleż ciekawa, o ile mamy różne poglądy z księdzem Henrykiem na temat profilaktyki. Ksiądz Henryk jest dość sceptyczny co do skuteczności.
Nie, tego nie powiedziałem.
Ja ze względu na to, że na Śląsku udaje mi się z zespołem koleżanek i kolegów z ośrodka metodycznego METIS, doskonalenia nauczycieli, z panią Bożeną Budzką, Magdaleną Wieczorek, realizować projekt Falochron. To jest projekt zapobiegający rozmaitym zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, w tym również alkoholu. I w związku z tym, że to się dzieje od 4 lat i mamy pewne owoce tego zasiewu, ale zasiewu księże Henryku związanego z tym, że tam instytucje działają wspólnie, synergicznie, tak jak klucz do zamka, znachodzą się pomysły pedagogów, wychowawców, kapłanów, katechetów, rodziców i samej młodzieży, to wtedy ma sens. Jak jedno wspiera drugie.
Musi być system.
Dokładnie.
Mamy jeszcze telefon, bardzo proszę. Halo.
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Józef Henryk z Warszawy.
Miło mi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Po upadku powstania zbóje niemieccy wywieźli mnie z tego Durgangslager 120 w Pruszkowie do Tarnowa, gdzie przygarnęły mnie tarnowianie, gdzie zacząłem chodzić do szkoły podstawowej i jednocześnie wstąpiłem do tego słynnego chówca harcerskiego w Mościcach, którego mecenasem był sam prezydent Rzeczpospolitej, profesor doktor habilitowany inżynier chemik Ignacy Mościcki, uczony znany na całym świecie.
Panie Henryku, Panie Henryku?
Wilczek to był najmłodszy harcerz przyjęty po przejściu do zaczęcia szkoły, pierwsza klasa szkoły podstawowej. Mało kto teraz wie, że przed Zuchami były wilczki. Komendant chówca, nawiasem mówiąc, harcmistrz Rzeczpospolitej Zbigniew Kukulski, przypinał mi osobiście tu stylizowaną główkę wilczka do bluzy wytłoczoną z miedzianej blaszki, bo była taka czerwonawa, więc to nie był mosiądz, tylko miedź. I ci harcerze w walce z pijaństwem śpiewali taką przyśpiewkę, piosenkę, którą chciałbym tutaj przytoczyć, że tak powiem, bo myślę, że ona w tej chwili jest zapomniana, a ten pobyt w Mościcach był dla mnie tak piękny, że ja będę to pamiętał do końca życia i tej przyśpiewki też nie będę zapominał nigdy i chcę ją teraz zaśpiewać w skrócie, bo to jest prosta melodia, taka dobra jest pod akompaniament gitary. Ach, cóż to za przyczyna, 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 że zwierzę, nawet świnia, nie weźmie wódki w pysk, a człowiek choć rozumny, 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 sam kładzie się do trumny kładzie się. Z wódki rozum krótki, krótka radość, długie smutki, po harcersku, bracie, żyj, czarną kawę pi zbożową. Dziękuję. To właśnie wszystko, co chciałem powiedzieć. No, tragedia niesamowita, II wojna światowa. Ja jestem inżynierem mechanikiem w drugim pokoleniu i myśmy w 54 roku, gdyby nie zbrodnicza napaść tych dwóch potworów, to mieliśmy dogonić, to były plany dogonienia gospodarki francuskiej w 1954 roku. Czyliśmy jak burza. Tymczasem ci wszyscy ludzie zostali wymordowani. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie Pana. Dziękuję.
Mogę, ojcze Henryku, bo ja pozwolę sobie zwrócić się, ojcze Marcinie, do Pana Henryka harcerskim zwrotem. Druhu Henryku. Druhu Henryku. Będąc na tym roztoczu, realizowałem warsztaty szkoleniowe wśród instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na kursie instruktorskim, który nazywa się Pajęczarnia. I tam postaw trzeźwościowych uczymy się wzajemnie. To, o czym ksiądz Henryk powiedział, potrzebne są autorytety, są potrzebne wzorce, potrzebny jest jest pewna marszruta, żeby uczyć i przekonywać, ale też i doświadczać umiejętności odmawiania w sytuacji pokusy. I chciałbym druhu Henryku poprosić, jeśli to jest możliwe, o przesłanie tej przyśpiewki. Jakoś się skomunikujemy, ale słyszałem, że ksiądz Henryk podśpiewywał, to pewno zna.
To zna to.
I na pajęczarni będziemy uczyć instruktorów tej piosenki.
Ksiądz Henryk do tego telefonu.
No, na pewno trzeba tutaj wspierać nasze harcerstwo w Polsce, właśnie żeby ono nie odeszło od ideałów abstynenckich. Wiele razy był zamach na to, na 10. prawo harcerskie. Do tej pory, dzięki Bogu, się obroniliśmy. Ale...
Aczkolwiek nie chciałbym idealizować. W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej obowiązuje wstrzemięźliwość w myśli, czynach i zachowaniu. Od picia, palenia, używania środków psychostymulujących jak najbardziej. Wstrzemięźliwość seksualna. Ale no, mamy XXI wiek. Również i w ZHR-ze mamy różne poglądy na ten temat. To też wymaga poważnej pracy.
Zgadza się.
Już za moment zakończymy niestety tę część naszych rozmów, ale no wiele dowiedzieliśmy się przecież z tych ciekawych spostrzeżeń i z życia, tak, bo przykłady z życia, ale też i to, co mówi nauka, to, co mówią liczby. No liczby nie kłamią, tak? Jeśli tutaj pan profesor wymieniał te wszystkie liczby związane z piciem u nieletnich, bo to jest bardzo też jeszcze takie niepokojące, bo przecież w tym organizmie nieletniego ten alkohol robi o wiele większe spustoszenie niż u człowieka dorosłego.
Wobec powyższego, ojcze Marcinie, zanim oddamy księdzu Henrykowi głos, to ja chciałbym poprosić telewidzów, żeby nie podejmowali takich tchórzliwych zachowań jak ja przed dwoma dniami. Pamiętacie państwo, gdy mówiłem o tej plaży i tej gromadzie młodych, którzy skomasowali alkohol, a ja stamtąd poszedłem, bo się czułem nieswojo, bo zabrakło mi odwagi. Może gdybym im wtedy powiedział cokolwiek, może by o to jedno piwo mniej wypili.
Tak, no jeszcze tak może w podsumowaniu tej części nawiążę do wypowiedzi jeszcze pana Stanisława z Krakowa. Bo nieraz to jest prawda, że mamy i poważniejsze problemy, nie? Ktoś mówi, że mamy poważniejsze problemy w kraju. Ale musimy wiedzieć, że gdy poprawi się nam na polu trzeźwości, poprawi się też nam na wielu polach innych. Na wielu polach, na wszystkich. O tym jeszcze powiemy pewno na naszym późniejszym spotkaniu w Radio Maryja. A gdy się nie poprawi na polu trzeźwości, to choćbyśmy odnieśli nie wiadomo jakie sukcesy, to i tak będzie gorzej. I ksiądz Blachnicki właśnie mówił, że bez wyzwolenia w tej kwestii po prostu nie będzie nowej ewangelizacji. Nie będzie ewangelizacji. Także jest to temat, o którym warto mówić.
I będziemy o tym oczywiście mówić o 21.30, na co też serdecznie Państwa zapraszamy, oczywiście w Radiu Maryja. Tymczasem bardzo dziękuję księdzu kanonikowi Henrykowi Grządko, który jest duszpasterzem trzeźwości, członkiem zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Zapłać. I panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Jackowi Kurzępie, socjologowi, również za udział w programie, za ubogacenie nas. Wielki Bóg zapłać.
Bóg zapłać również.
Dziękuję również Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.